Ale są też pewne rzeczy, które jakby Pan Bóg kładzie mi mocno na serce. Miałem kilka innych tematów, które mógłbym poruszyć. Kiedy powiedziałem, żona się zapytała jak zwykle rano, o czym będziesz mówił, tylko westchnęła. Och jej. Ale cóż ja na to poradzę? Kiedy po prostu Bóg kładzie mi słowo na serce, nie mogę od tego uciec. Mnie samego to trapi mocno, myślę o tym. I jak to mówi apostoł Paweł w pewnym miejscu, chciałbym odmienić swój głos. Chciałbym odmienić swój głos, ale skoro Bóg daje mi takie rzeczy na serce, po prostu muszę o tym mówić. Człowiek to bardzo ciekawe stworzenie. Jak wiecie, zadaje mnóstwo pytań, ciekawych pytań, trudnych pytań, czasami bardzo śmiesznych pytań. Ale te poważniejsze pytania to takie na przykład, gdzie jest koniec wszechświata? Czy można dotrzeć na jakieś odległe planety? Czy jest tam życie? Prawda? Zadajemy sobie takie pytania. Nawet są już przygotowywani ludzie, którzy mają spędzić ileś tam lat, nie pamiętam szczegółów już teraz, lecąc na Marsa i później z powrotem. To zajmie sporo czasu, ta cała wyprawa w kosmos. Są też oczywiście banalne pytania dzieci, dlaczego mleko jest białe, skoro krowa je zieloną trawę i tak dalej. Na to rodzice też muszą odpowiedzieć, prawda? To niby proste, banalne pytania, ale są ważne dla dzieci. Słoneczko i tęcza, dlaczego jest kolorowa. Takie proste, niby dziecięce pytania kryją za sobą bardzo głębokie odpowiedzi. Oczywiście możemy to spłycić i powiedzieć, to jest po prostu fizyka, taka jest przyroda, tak to się kolory mienią po prostu w pewien sposób i tyle. Ale możemy też zobaczyć coś znacznie więcej, już o tym mówiłem, że Boże dzieci patrząc na tęczę myślą o Bożym przymierzu. Myślą o tym, że Bóg zawarł z nimi przymierze. Niektóre pytania jednak, które zadajemy, przychodzą dopiero wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy mamy problemy, kiedy cierpimy sami albo kiedy cierpi ktoś najbliższy. Wtedy dopiero przychodzą takie trudne pytania. Prawda? To się zaczyna u dzieci znowu, dlaczego mój chomiczek, kotek umarł i gdzie on teraz jest? Proste niby pytanie, ale bardzo poważne. A jeżeli to jest babcia, albo jeżeli to jest bardzo blisko, gdzie oni teraz są, co z nimi jest? A więc są pytania czasami bardzo trudne, przez które przechodzimy i nieraz tragedia dopiero wyzwala je w naszym życiu. Oczywiście są też takie domorosłe teologie, które pomagają nam w tym i próbujemy się jakby usprawiedliwić, próbujemy nie mieć złego nastroju, wytłumaczyć to, mówimy, no wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba, prawda? Znamy to przysłowie. Wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba, bo cóż ja mogę zrobić? Cóż ja na to mogę począć? No tak po prostu jest w życiu, tak musi być. Jeszcze dodamy do tego jakiś właśnie psychologiczny punkt, nie można się zamartwiać. Nawet Biblia mówi, żeby się zbytnio nie martwić, nie brać na siebie problemów całego świata. Ty nie jesteś za to odpowiedzialny. Tak może działać psychologia. Niemniej jednak pytania pozostają. Pytania są bardzo poważne i my jako chrześcijanie oczywiście nie pytamy się tylko o to, co będzie z jakimiś ginącymi gatunkami i nie przejmujemy się aż tak bardzo, no trudno, zginęły jakieś gatunki, stało się, tak? Ale co z nami, co z człowiekiem, co z moim bratem, siostrą, moją matką, moim synem, moją córką, co z nimi? To są o wiele poważniejsze pytania i o wiele trudniejsze i powinniśmy zadawać sobie takie pytania. Wola Boża w tym względzie jest bardzo wyraźna, aż nadto wyraźna. Czego Bóg chce od człowieka? Jaki ma plan dla człowieka? Choćby jeden z takich fragmentów, Mateusza 18:14. Mówi tak, tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginął jeden z tych małych. Nie jest wolą Ojca, żeby zginął ktokolwiek z tych maluczkich. Bóg tego nie chce dla człowieka. Bóg nie chce jego śmierci, nie chce, żeby był potępiony na wieki. W liście Piotra, w swoim drugim liście, 3:9, Piotr mówi w taki sposób, tylko tą drugą część jakby podsumowuje, mówi, Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Dlatego mówi w swoim liście Piotr, dlatego jest tak cierpliwy, tak cierpliwy. Ciągle czeka, ciągle zwleka jeszcze. Jest cierpliwy, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Chce, żeby wszyscy doszli do opamiętania. Opamiętanie, pamiętamy, to jest takie, ojej, co ja robię? Jej, w jakim kierunku ja idę? Jej, co będzie ze mną? To jest opamiętanie, prawda? Ale skoro Pan tego nie chce, to dlaczego giną? Dlaczego ludzie giną? Dlaczego nie chcą posłuchać? No właśnie, to jest właściwie odpowiedź. Dlaczego giną? Bo nie chcą, tak powinien powiedzieć, bo nie chcą posłuchać. Ale żeby posłuchać rady, rozmawialiście kiedyś z człowiekiem, który ewidentnie potrzebuje waszej rady, na przykład jest to uczeń, i my jako nauczyciele widzimy pewne rzeczy, bo rozumiemy, wiemy jak egzamin wygląda, wiemy czym to się kończy i mamy dla niego radę, ale widzimy, że ta rada nijak do niego nie dociera. On po prostu nie chce słuchać, on od razu ma swoją odpowiedź, on ma swoje wymówki, ma swoje usprawiedliwienia, on wie lepiej, on wie lepiej, on wie lepiej. Tak samo można mówić czasami człowiek, który jest chory na coś, a byłeś u lekarza, a zrobiłeś to albo tamto, w związku z tym, nie trzeba, on wie lepiej. On wie lepiej. I rozmawia z takim człowiekiem. Dlaczego ludzie giną? Dlatego, że nie chcą posłuchać. A żeby posłuchać, potrzebna jest jedna prosta rzecz, pokora. I po prostu posłuchanie, po prostu posłuchanie. Bo nam się wydaje, skoro usłyszeliśmy pierwszą część zdania, to już możemy odpowiadać. Nie, posłuchaj do końca. Nie odpowiadaj od razu. Zastanów się nad tym, co słyszysz. W drugim liście do Tymoteusza. Drugi Tymoteusza 2:25-26. W związku z tym, co my mamy robić? Mówi apostoł Paweł. Mówi, mamy napominać. Kogo napominamy? Krnąbry. Kto to jest krnąbrny? Taki, do którego mówisz raz, drugi, trzeci, niestety spływa po nim jak po kaczce. Pan Bóg tak samo jest cierpliwy z całym światem. Tak samo jest cierpliwy ze mną i z tobą. Pan mówi, i mówi tutaj Paweł, napominaj z łagodnością. Mamy napominać z łagodnością krnąbrnych. Są uparci, ale napominaj ich z łagodnością. W nadziei, że co? Że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Kto może ich, w jaki sposób mogą się upamiętać? Bóg to może zrobić. Mogę mieć nadzieję tylko, mogę mówić i mieć nadzieję, że Bóg da temu człowiekowi taki moment opamiętania. To samo jest powiedziane o tych żon, które mają niewierzących mężów, którzy ich biją, którzy prześladują i tak dalej. W nadziei, że przyjdzie moment i posłuchają. Przyjdzie moment nawiedzenia i posłuchają. I co dalej mówi? Jeszcze bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o naszą wolną wolę przy okazji, jeżeli jeszcze raz możemy o tym przeczytać. Mówimy, że oni są w sidłach diabła. Ci ludzie są w sidłach diabła. Im się wydaje, że ich wola jest wolna w tym sensie, że nikt nie ma na nią wpływu. Że oni sami o wszystkim potrafią zdecydować. Tak do końca zobaczcie, co mówi apostoł Paweł. Mówi, który ich zmusza do pełnienia czyjej woli? Swojej woli. Diabeł to samo robi z nami życie. Następuje w naszym życiu skleroza. Skleroza, czyli stwardnienie. My twardniejemy w pewnych, sztywnieją nam stawy, sztywnieją nam pewne komórki, sztywnieje nasze myślenie, nasz mózg. Sztywniejemy również w swoich poglądach. Nasze serce robi się zatwardziałe z wiekiem. To jest to, co dotyczy dzieci małych, że są ufne, że słuchają, że przyjmują. Z wiekiem coraz bardziej następuje u nas skleroza. My jesteśmy coraz bardziej utwierdzeni w swoich poglądach. I choćby ratunek przyszedł z wielką trąbą, z wielkim halogenem i nie wiem czym jeszcze, wielkie czerwone światło. Nie, coś tam błysko, to się wydaje tylko. I nie bierzemy tego w ogóle do głowy. Ale to, co dotyczy Bożych dzieci, to też znamy bardzo dobrze, bo to nawet w piosence jest zawarte. Rzymian 12, rozdział 2, werset. My mamy nie upodabniać się do tego świata. Mamy nie dać się ukształtować na wzór tego świata. Według tego, jak ten świat myśli, jak żyje, jakie są jego cele, jakie są jego priorytety. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. My nieustannie, Boże dzieci, przemieniamy się, dajemy się kształtować przez Boże Słowo, żeby nie ulec tej sklerozie, żeby nie ulec temu zatwardnieniu. Boże dzieci pragną Bożego Słowa, tęsknią za Nim. One chcą, żeby to Słowo ich kształtowało nieustannie. Nieustannie. Bo inaczej jesteśmy w wielkim zagrożeniu. Wtedy dopiero umiemy rozróżnić, co jest Bożą wolą i umiemy wypełnić Bożą wolę. Umiemy zobaczyć, co jest dobre, miłe i doskonałe dla Boga. I wtedy dopiero to wypełniamy, jeżeli jesteśmy ulegli Bożemu Słowu. Rzymian 12, rozdział 2, werset. Zobaczcie, świat jest zadowolony z siebie. Świat jest zadowolony z siebie. Wieża Babel nieustannie to obrazuje. To, co zrobiono wtedy, robi się nieustannie. My przez cały czas świat buduje swoje wieże Babel. Jeżeli coś im ewentualnie nie wychodzi, coś się tam zawala, to wtedy też próbują jakichś różnych ratunków. I wiele rzeczy ludzie osiągnęli. Naprawdę to są wspaniałe wieże Babel. Na końcu stoi zawsze czyjeś imię. Ja to zrobiłem. Ja człowiek. Ja to osiągnąłem. Ja jestem wielki. To są wszystko ludzkie wieże Babel. Ale Pan Bóg przez cały czas ukróca to. Nie pozwala na to, żeby w taki sposób człowiek się chełpił. Boże imię, mówi Pan Bóg, jestem zazdrosny o swoją chwałę. Jestem zazdrosny o swoje imię. I nikt nie będzie chełpił się ponad moje imię. Owszem, czasami niektórzy w tym, jeżeli mają problemy, jeszcze potrafią zawołać, szczególnie ktoś jest z chrześcijańskiego jakiegoś wychowania, z chrześcijańskiej kultury, jeszcze zna taką modlitwę: Ojcze nasz, tu jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Ale bardzo często przechodzimy przez tą modlitwę, jak wiatr minął, jak wiatr. Nie zastanawiamy się. Niedawno byłem u kogoś w szpitalu, mówiłem: jeżeli nie znasz nic innego, na pewno znasz Ojcze Nasz. Proszę Cię, nawet może półsłowami, wypowiadaj tą modlitwę. Wypowiadaj i zastanów się nad każdym pojedynczym zdaniem. Nie potrafisz spać w nocy, masz problemy ze sobą, wypowiedz tą modlitwę. Tą modlitwę Ojcze Nasz. Każde zdanie pojedynczo i zastanów się, zatrzymaj się. Każde zdanie pojedynczo, zobaczysz, co będzie się działo w Twoim wnętrzu, bo Bóg będzie mówił o swoich prawach. Bóg będzie mówił o tym, co dla Niego jest najważniejsze, o swojej woli. My mamy umieć rozróżniać Bożą wolę, co jest dobre, miłe i doskonałe Jemu. Więc dlaczego Pan Bóg nas nie ratuje? Dlaczego nas nie ratuje? Dlaczego czasami pozwala na ból, pozwala na śmierć, pozwala na różnego rodzaju doświadczenia? Powiedziałem o tym, że nie słuchamy, tak? Z jednej strony nie słuchamy i właśnie to jest nieraz potrzebne nam. Potrzebny jest nam szok. Potrzebna jest taka terapia szokowa. Też powiedziałem właśnie tej samej osobie w szpitalu, mówię: nie zmarnuj tego bólu. Nie zmarnuj tego bólu. Bo Pan Bóg przez ból do nas przemawia. Kto cierpiał niedawno, choćby czasami to jest głupi ból zęba, ten wie, jakie to jest uporczywe, nieznośne, jakie to jest niedobre. Kiedy cierpimy z jakiegoś powodu, to może być prozaiczne. Nie od tygodnia pięta boli. Jakie to jest niewygodne. Nie mogę stać, nie mogę prostych rzeczy robić. Jest bardzo nieprzyjemne. Ale jeszcze to, jeszcze jako tako. A jeżeli ten ból jest mocniejszy, 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 Pan Bóg krzyczy do nas. Pan Bóg mówi do nas w bólu. Przypomina nam, pokazuje nam odnośnie wartości naszego życia. Nie zmarnuj swojego bólu. Oddawaj siebie Bogu. Oddawaj siebie Bogu we wszystkim. Więc ból jest takim Bożym megafonem. Człowieku, potrzebujesz ratunku. Człowieku, potrzebujesz ratunku. A ten ból, który jest na końcu, z którym styka się człowiek niepojednany z Bogiem, ten ból nigdy się nie kończy. Ten ogień nigdy nie gaśnie. To jest straszny ból, który jest bólem nie tylko fizycznym, ale bólem przede wszystkim: mogłem, miałem szansę, Bóg do mnie mówił, nie skorzystałem. Nie skorzystałem, nie posłuchałem się tego, co Pan Bóg miał mi do powiedzenia. Czy Pan Bóg mówi też do Kościoła? Czy Pan Bóg ostrzega Kościół? Ostrzega i to bardzo. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Pan Bóg ostrzega ludzi, którzy żyją w świecie i nie znają Go. Tak? To jest oczywiste. Pan Bóg zwraca się do ludzi, którzy żyją w świecie, nie znają Go. Ale czy ostrzega też Kościół? Czy mówi do Kościoła? Tak. Tak. Jak najbardziej. Mówi dużo. Mówi mocno. Jedną z rzeczy, które ostatnio zauważyłem, czytając rozdziały 24, 5 Ewangelii Mateusza. Możemy je otworzyć sobie na stronach 1060 i 1061. Coś tak dobrze składa. rozkłada na naszych Brytyjkach, w brytyjskich Bibliach, tam Pan Jezus wyraźnie zwraca się do swoich uczniów. Przez cały czas mówi do swoich uczniów. Ci najbliżsi uczniowie przy Nim byli i On do nich właśnie kieruje to słowo. Nie do faryzeuszy, nie do jakichś tam innych ludzi, pogan, którzy by się znaleźli. W 23 rozdziale mówił wyraźnie, wprost do faryzeuszy. Tam mówi biada, biada, biada im, faryzeusze. 23 rozdział. Ale 24, 25 mówi za każdym razem do swoich uczniów. Mówi o potrzebie gotowości. Mają być gotowi. Uczniowie wiedzą, kiedy będzie, w tym roku akurat tak wiedzą, w ubiegłym nie wiedzieliśmy na początku, kiedy będzie koniec roku szkolnego. W tym roku wiemy wyraźnie, koniec czerwca jest koniec roku szkolnego. Ale jeżeli chodzi o przyjście Pańskie, nie wiemy tego dokładnie. Nie wiemy tego dokładnie. Dlatego Pan Bóg i Pan Jezus tutaj, to są Jego słowa wprost, mówi do nas o tym, żebyśmy byli uważni, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli przygotowani na Jego przyjście. I będzie mówił, to jest ten 24 rozdział od 32 wersetu, o tym możemy patrzeć na to drzewo figowe. Powie tam 42 werset, tak? Mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 44 werset. Bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mówi do wierzących ludzi. Bądźcie gotowi, bo nie wiecie, kiedy to przyjdzie. Mówi to tak, jak było za dni Noego. Tak jak Noe był. Nie wiedział. Ludzie myśleli, że to tylko jakieś tam anomalia pogodowe dziwne się dzieje. Tak? Jakieś dziwne kataklizmy, jakieś tsunami. A to tam gdzieś. To tu nas nie dotyczy. Mówi do wierzących ludzi. Bądźcie uważni. 45 werset zwraca się, mówi do nich o sługach. Jest sługa wierny i roztropny i jest też sługa zły w 48 wersecie. Sługa wierny i roztropny wykonuje to, co Pan jemu polecił. Wierny i roztropny wykonuje to, co Pan jemu polecił. Zły myśli sobie, a ten Pan coś zwleka, coś to jest naciągane, będę robił po swojemu. 25 rozdział mówi o pannach. Te wszystkie panny, od razu to powiem, gdzie jeszcze raz do tego wrócę, te wszystkie panny czekały na Pana. Wszystkie czekały. 5 było głupich, 5 było mądrych. 5 się przygotowało, 5 się nie przygotowało. Wydawało im się, że mają wszystko, co trzeba, a okazało się na końcu, że nie mają. Potem jest ta historia o talentach, o której mówiłem ostatnio, tylko z Ewangelii Łukasza. Tu mówię, to mnie właśnie tak przyciągnęło. W Ewangelii Mateusza mówi to o tych według zdolności, ale znowu, wszyscy to są słudzy tego samego Pana. To nie są jacyś inni słudzy, to są wszyscy słudzy tego samego Pana. A jednak jeden z nich jest na tyle głupi, żeby zlekceważyć swojego Pana i nie oddać Jemu tego, czego On od niego oczekiwał. I teraz przechodzimy do tego 31 wersetu, 25 rozdział, 31 werset. I mówi tak, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po prawej, po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyodzialiście mnie. Wtedy powiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem i nie daliście mi jeść, pragnąłem i nie daliście mi pić. Byłem przychodnim, a nie przyodzialiście mnie, nagim, a nie przy... nie przyjęliście, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu powiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym lub pragnącym, albo przychodnim, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Pan Jezus mówi tutaj o gotowości. Gotowość, niektórzy ludzie rozumieją, tak jak w zakonie kamedułów, oni rozumieją gotowość w ten sposób, że kładą się spać w ubraniach. Nawet mówiło się w taki sposób, że kładą się w trumnach spać. To nie jest prawdą. Ale kładą się rzeczywiście w ubraniach, zawiązani, wstają po trzeciej rano, po trzeciej wstają, żeby być dosłownie gotowymi, może Pan przyjdzie w nocy. To jest zakon kamedułów. My tak nie robimy. My nie jesteśmy tacy szaleni, nie jesteśmy tacy crazy. Nie? My oczywiście jesteśmy duchowi. Na czym polega duchowe podejście do bycia gotowym? Na tym, że od czasu do czasu musimy: ach, czy jestem gotowy? Fajne kazanie było. I koniec. I kończy się nasza gotowość. Ewentualnie gotowanie się do tego. Czasami się wzruszymy nad czymś, przejmiemy się na chwilkę, ale nie bierzemy sobie tego do serca. Nie bierzemy sobie tego do serca. Jeżeli mam zacząć porządnie, mówimy o początku roku szkolnego i to jest ważne na początku. Jeżeli mam zacząć też takie porządne życie, można powiedzieć sensowne życie, pełne życie, to potrzebna jest ważna refleksja w moim życiu. Co Pan sądzi o mnie? Co Pan myśli o mnie? Jakie są Jego myśli o mnie? Jaka jest Jego opinia o mnie? My chcielibyśmy szybko Bogu zadawać pytanie. Tak tutaj, kiedy przyjdziesz? Albo dlaczego to robisz? Mamy mnóstwo takich pytań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg na to odpowiadał. Ale najpierw Pan Bóg chce nam zadać pytanie. I ty się zastanów nad sobą. Czy ja jestem z Ciebie zadowolony? Czy gdy przyjdę, otworzę Ci drzwi? Czy gdy przyjdę, nazwę Ciebie dobrym sługą? Czy wpuszczę Ciebie? Czy wezmę Ciebie do swojego królestwa? Czy znajdę u Ciebie dosyć wiary? To są pytania, które ja sam sobie i każdy z nas musi zadawać. Oczywiście człowiek może przecież, czasami wielu tak się wydaje, no skoro już jestem chrześcijaninem, formalnie wszystko załatwiłem, nawet się dałem zapisać do kościoła, nawet czasami daję na ofiarę i poświęcam się w jakichś rzeczach i czasami daję na tacę więcej niż inni, więc może wszystko jest już w porządku, może wszystko gra. Ale to czasami tak wygląda jak rybka na samochodzie. Czasami człowiek może mieć rybkę na samochodzie, ale niech mu tylko ktoś coś tam na drodze źle zrobi, nie tak jak trzeba. Jak jeździsz? I tam całe wszystkie myślenie o nim, jak on to się zachowuje, jak on to jeździ, jak to... Rybka może być, ale to, co w sercu, jest coś innego. Ile razy tak jest, że ktoś w myślach, w głowie prowadzi wojnę i wyzywa tą drugą osobę, a niektórzy nawet nie w myślach, tylko wprost w ogóle używają wulgaryzmów. To jest objaw tego, że nie jesteś chrześcijaninem, nie jesteś Bożym dzieckiem. Jeżeli z tego źródła płynie gorzka woda, nie ma tam miejsca na Chrystusa. Jeżeli z mojego serca płyną przekleństwa, jeżeli z mojego serca płynie oskarżanie innych tylko, nie ma tam miejsca dla Chrystusa. Dlatego Chrystus mówi: możesz tu być, fajnie, że jesteś, ale strzeż się, mówi do wierzących ludzi tutaj. Mówi do wierzących ludzi: uważaj na to, jak żyjesz, jakie jest twoje życie. Boże dziecko będzie się poddawało przemianie. To, co mówiłem z listu do Rzymian. Ono będzie pragnęło. To nie jest tak, że Boże dziecko nie popełnia żadnych błędów. Że nie zdarza mu się w samochodzie tak samo powiedzieć: no baranie, jak jedziesz. Ale Boże dziecko będzie uświadamiało sobie, pragnęło: Panie, nie, źle robiłem, źle zrobiłem. Nawet powie w samochodzie, tak jak nasz przyjaciel często tak robi, nawet mówi, że coś nie tak było, przepraszam wszystkich, którzy jadą z nim. Rodzina czy nie rodzina, przepraszam, że tak zareagowałem. Przepraszam, że tak zareagowałem. Boże dziecko będzie się dało przemieniać, będzie dało pozwoli na to, żeby Bóg przemieniał jego umysł, przemieniał jego serce, pozwoli na to, żeby Boże Słowo wchodziło, wypierało to, co złe. Dlatego mówi, i to mówię już tyle razy i będę ciągle powtarzał, mamy być pełni Słowa. Kolosan 3,16. Mamy być pełni Słowa. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Obficie. I wtedy dopiero z naszych serc będzie płynęło błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Zobaczcie też taką ciekawostkę. Właśnie na 23 rozdział. Do kogo mówi biada? Albo jeszcze inaczej zacznę. Czy jeżeli spotyka faryzeusza, przepraszam, nie faryzeusza, tego celnika, spotyka celnika Zacheusza, czy mówi do niego, biada tobie Zacheuszu, bo tam siedzisz na drzewie, ty celniku, ty zdrajco narodu. Mówi do niego biada? Nie, mówi, ja specjalnie przyszedłem, bo dzisiaj muszę w twoim domu na kolację być. Dzisiaj będę z tobą kolację jadł. Czy do kobiety, którą przyłapano na cudzołóstwie, czy mówi, biada ci, ty, taka a taka kobieto. Nie. Do kogo kieruje swoje biada? Kieruje swoje biada do tych, którzy uważali siebie za pobożnych, za religijnych. Do tych, którzy uważali siebie, że są w porządku przed Bogiem. Dlatego trzeba o tym mówić. Muszę o tym mówić. I Pan Bóg pokazuje nam to w swoim słowie. Problem Kościoła polega na tym, że Kościół myśli o sobie w niewłaściwy sposób. Tak jak było z kościołami w Księdze Objawienia. Pamiętamy? Jeden z wersetów, który na pewno każdy pamięta. Gdzie jest powiedziane, mówisz o sobie, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie brakuje. A Pan Jezus mówi, jesteś nędzarz. Jesteś pożałowania godzien. Wypluję cię. Nie ma u ciebie żadnej miłości. Jesteś nędzarz. Pan Jezus tak mówi do kościoła swojego. Nie mówi do ludzi, którzy są gdzieś tam w świecie. Do kościoła. Jak bardzo potrzebujemy pokuty. My bardzo lubimy te wszystkie pieśni. Żadna z tych pieśni nie zawiera słów Panie, osądź mnie. Panie, zbadaj moje serce mocno. Potrząśnij mną, jeżeli żyję zbyt wygodnie. Panie, doświadcz mojego serca. Mało takich pieśni jest. To jedna pamiętam, akurat sobie przypominam. To bo to akurat według tych słów Dawida. Ale mało takich pieśni. My lubimy te pieśni, takie piękne. Jak pięknie się skrzy słoneczko. Jak i Pan Bóg uśmiechnięty jest zawsze na tych piosenkach. To wszystko jest takie ładne. Bo nie chcemy czasami usłyszeć Bożego głosu. Bożej opinii o sobie. To jest nasz problem. Problem człowieka. Nie chcemy słyszeć Bożej opinii o sobie. Chcielibyśmy słyszeć tylko miłe rzeczy, miłe słowa, coś, co ucho łechce. Ale Pan Bóg ostrzega swój Kościół, już wtedy ich ostrzegał. Piotrze, Jakubie, Janie, Andrzeju, Filipie. Mówi, nie bądźcie tacy, nie bądźcie tacy. Bo może wam się wydawać, że jesteś w Kościele, a nie jesteś. A nie jesteś, będziesz poćwiartowany, będziesz niewpuszczony. Pójdziesz tam, gdzie jest przygotowany ogień dla diabła i jego aniołów. A to nie było dla ciebie przygotowane. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika. Ktoś mi powiedział kiedyś, że niedawno, jak głosiłeś to kazanie, to mówi, to myślałem, że do piekła żywcem schodzę. Jak głosiłeś to kazanie, to myślałem, że żywcem do piekła schodzę. Zrobiło mi się przykro na początku. Ale później pomyślałem sobie, właściwie to dobrze. To dobrze. Dobrze tak pomyślałeś. Bo jeszcze gorsza wersja jest taka, że spływa to po tobie jak po kaczce. To jest gorsza wersja. Człowiek, który przychodzi, słucha i może nawet się przejmuje przez chwilę. Wyjdzie tam, ale piękna pogoda dzisiaj, super słoneczko, to co robimy dzisiaj? Fajnie ognisko, może kaweczka, może coś tam. Nie ma nic, spłynęło. Spłynęło. Jak po kaczce. Jak po kaczce. Ktoś powiedział też w taki sposób, odbierasz ludziom nadzieję. Odbierasz ludziom nadzieję. To poważne oskarżenie. A z drugiej strony myślę sobie w taki sposób, czy tak samo nie robił Pan Jezus sam? Jan Chrzciciel? Inni apostołowie? Odbierał nadzieję jaką? Fałszywą nadzieję. Głupią nadzieję. Nadzieję, która nie ma żadnych podstaw. I trzeba odbierać. Słuchajcie, jeżeli wasze dzieci, wasi bliscy mają nadzieję i to nieraz to się tak wyraża, ktoś tam teraz niedawno zginął znowu, czy tam, to ciągle te same slogany. Ach, będziesz dla nas jak najjaśniejsza gwiazdka na niebie. Oni mają nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzeba ludziom odbierać nadzieję, głupią nadzieję trzeba im odbierać. I tak samo w Kościele musimy odbierać głupią nadzieję. Nadzieję, która nie ma podstaw. Co mówi Jan Chrzciciel? Łukasza 3 rozdział, 8 werset. Mówi, wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Czyli jeżeli się opamiętałeś w swoim życiu, opamiętamy, tak? Opamiętałem się, źle idę, źle postępuję, w złym kierunku idę. Co ja robię? Pan nie jest zadowolony ze mnie. Jeżeli się opamiętuję, mam wydawać owoc godny upamiętania. Owoc, który będzie mówił, tak, rzeczywiście ten człowiek jest, opamiętał się. Owoce godne upamiętania. A mówi, nie próbujcie wmawiać w siebie, czyli inaczej mówi, nie próbujcie mieć głupiej nadziei i wmawiać sobie, no ja zmówiłem kiedyś modlitwę grzesznika, jestem ochrzczony, ja daję to, ja daję tamto. Oni mówią tutaj, ojca mamy Abrahama, my możemy powiedzieć sobie cokolwiek innego tam wstawić. Nie oszukujcie siebie. Nie oszukuj własnego serca. Nie oszukuj. W liście do Koryntian apostoł Paweł to w związku z wieczerzą będzie też mówił. 6 rozdział od 9 wersetu. 1 Koryntian 6:9. Mówi, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Do kogo to mówi? Do Kościoła. Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwofalcy, czyli nie łudźcie się, mówi, nie miejcie fałszywej nadziei. Nie dajcie się ogłupić fałszywą nadzieją. To mówi do Kościoła, do wierzących ludzi. Wszetecznicy, to porneia tam jest, czyli ci, którzy wszelkie stosunki seksualne, to luz, swoboda, proszę bardzo, możemy robić co chcemy. Bałwochwalcy, czy tak samo jak ich chciwcy poniżej będzie. Jest to samo, którzy żyją tylko dla pieniędzy, tylko dla zysku. Gdzie pieniążki, tam już się wszystko świeci, tam pierwszy. Ale gdzieś tam Boże Słowo czytać? O nie, to niepotrzebne jest. Ale pieniądze zarabiać, to jest bałwochwalstwo. Jeżeli mówiliśmy o tych Indiach, jeszcze raz to przypomnę, dlaczego Indie są takie, jakie są, bezduszne? Bo takie są ich bożki. Bo takie są ich bożki. Nieme. Bezduszne. I dlatego potrafi patrzeć na kogoś i mówić, to jest jego karma, to jest jego życie. On może ginąć, on może umierać. Zabić drugiego człowieka, to jest żaden problem. I nawet kościoły potrafią być znieczulone do tego stopnia, że no cóż ty poradzisz, skoro tam dziewczynki, dzieci są zabijane w taki czy inny sposób. Bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy, czyli wszelki asortyment zboczeń seksualnych, złodzieje, pijacy również, oszczercy, czyli ci, którzy mówią, oczywiście oszczercy to może być bardzo pobożnie wyglądać. Bo oszczerca to jest ktoś, kto powie nawet, słuchaj, musimy się pomodlić o kogoś. Wiesz, bo on ma problem. Słuchaj, ja słyszałem, że on to robi to i tamto i jest tam i tam i wiesz, musimy się o niego pomodlić. To może bardzo brzmieć pobożnie. Ale to będzie zwyczajna plotka i oszczerstwo. Obmawianie kogoś za jego plecami. Obmawianie kogoś za... Mówi, tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. To sam mówi list, Juda w swoim liście. Tam jest tylko jedno, rozdział w 4 wersecie. Mówi, wkradli się bowiem jacyś ludzie. Gdzie się wkradli? Między was. Wkradli się jacyś ludzie między was, na których od dawna został wypisany ten wyrok potępienia. Bezbożnicy, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Kościół Boży opowiada się za Jezusem Chrystusem. Opowiada się za Jezusem Chrystusem. Opowiada się za Jego Królestwem. Rozpowiada Jego cnoty, Jego zalety. Chwali się swoim Jezusem. Mówi o tym, jak wielki jest Pan i żyje Jego mocą. Żyje Jego mocą. Wierzy w Jego moc i żyje Jego mocą. Ja nie potrafiłbym nigdy rozprawić się ze swoim grzechem. Nigdy ze swoimi słabościami. To Pan to potrafi. Nigdy nie potrafiłbym nadać swojemu życiu celu i sensu. Ludzie nadają sobie, nadajemy sobie mnóstwo takich celów. Wczoraj mówiliśmy, chcę być kimś w życiu, chcę robić coś. Jasne. Ale Bóg nie po to dał swojego jedynego Syna Nie po to ukochał świat i dał swojego jedynego Syna, żebyśmy tylko zdrowi byli. Żebyśmy tylko piękne życie mieli. Żebyśmy zaspokojeni byli we wszystkim. Bóg chce ocalić świat, ocalić Ciebie. Po to Bóg dał swojego jedynego Syna. Więc wiara jest czynna w miłości, a miłość jest czynem. Wiara jest czynna w miłości, a miłość jest czynem, a nie tylko odczuciem i zakochaniem. Ci, którzy prawdziwie kochają Go, wyrażają swoją miłość do Niego przez ofiarną służbę ubogim, cierpiącym członkom Jego ciała. To Pan Jezus nazywa ich moi bracia, ci moi najmniejsi bracia. Czy dostrzegasz ich? Czy dostrzegasz w ludziach potrzebujących, w ludziach głodnych, w ludziach gdzieś tam zagubionych, czy dostrzegasz w nich Chrystusa? To jest coś, czego Pan oczekiwał od tych wierzących ludzi, że oni Go tam dostrzegą. A oni: gdzie Cię widzieliśmy? Nie zauważyliśmy Ciebie. Panie, nie widzieliśmy Ciebie. Czy myślę, czy jest w moim sercu pragnienie, żeby wypełnić Bożą wolę? Czy myślisz o tym? Chcę wypełnić Bożą wolę. Chcę pójść tam, gdzie Pan posyła. Pójść do ludzi, którzy potrzebują Jego. Czy zauważysz w tych ludziach Chrystusa? Mówimy często przy wieczerzy, ja o tym często mówię, że Pan Jezus usługuje nam i będzie nam usługiwał, bo tak jest napisane. Ale On chce nas też uczynić właśnie swoimi sługami. Wielu ludzi żyje tak, jakby te słowa tutaj, w tym 25 rozdziale, jakby nie istniały. Ale one istnieją. I każdy, kto je ignoruje, z pewnością znajdzie się między tymi głupimi. Między tymi kozłami. Jezus dał nam odpowiedź. Dał nam gotową odpowiedź na ten czas egzaminu. Tu jest czas sądu, czas egzaminu. Niedawno egzaminowaliśmy. Egzaminator dał uczniom przed wakacjami 5 tematów. 5 prostych kwestii, które mogli się nauczyć. Dwóch z nich naprawdę nie dało się zdać, tak? Nie potrafiliśmy. Mieliśmy założenie, wszyscy zdają, na pewno zdadzą, tak? Bo mają przecież pytania, mają odpowiedzi, wszystko wiedzą. Mimo wszystko nie przygotowali się. Nie przygotowali się na egzamin. Po prostu. I musieli zostać w następnej klasie. To jeszcze nie jest koniec świata. Ale tu mówimy o egzaminie życia. Pan Jezus daje nam jakby odpowiedzi w tym, co tutaj czytamy. Daje nam odpowiedzi, mówi, czy będziesz przygotowany na ten egzamin życia? Czy będziesz przygotowany? Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie zamierza tutaj pytać się tych owiec ani kozłów, w jaki sposób się modlili, albo jakieś inne takie rzeczy związane z pobożnością, rytuałami, tylko pyta się, czy zauważyłeś mnie, albo inaczej mówię, czy kochałeś mnie w taki sposób, że dałeś siebie innym. Czy kochałeś mnie w taki sposób, że Twoja miłość była czynem? Że budowałeś tych, którzy byli dookoła Ciebie? Że zostajesz, kiedy kończy się nabożeństwo, zostajesz, żeby się przywitać, żeby zapytać się, jak się masz, drogi bracie, droga siostro? Chociaż tyle. Żeby powiedzieć w modlitwie innym, co Pan Bóg czyni w Twoim życiu. To jest budowanie Kościoła. To jest właśnie budowanie Kościoła. Pan Jezus o takie rzeczy będzie pytał. Jak budowałeś mój Kościół? Jak budowałeś mój Kościół? Czy raczej żyłeś tylko dla siebie? Myślałeś o pieniądzach, o swoich przyjemnościach, o swoich korzyściach, o tym, co dla ciebie było wygodne, a nie o tym, co jest o tych moich braciach najmniejszych. Każdy z nas, jak mówiłem to już ostatnio, został wyposażony do tego, żeby usługiwać, do tego, żeby dawać. Jeżeli my to schowamy i powiemy sobie, ja byłem lepszy. Ja byłem, to tak naprawdę, chowając to, ja byłem lepszy. Ja to sobie schowam w tą chustę. Kiedyś Panu oddam to. Ja powiedziałem, skoro mnie nie wołał, skoro nic nie chciał ode mnie. O, Panie, masz, proszę bardzo, tu to masz wszystko, co było. Prawda jest taka, że i kozły, i owce razem reprezentują wszystkich wyznających chrześcijaństwo. Oni wszyscy wyznawali chrześcijaństwo. Oni wszyscy podpisywali się jako chrześcijanie Chrystusowi. Więc ostrzeżenie jest bardzo poważne. I jeżeli lekarz mówi do nas w swoim słowie, ten największy, najlepszy lekarz, mówi nam o naszym problemie w naszym życiu, myślę, że powinniśmy wziąć to do serca poważnie. Możemy się oszukiwać, że te kozły to są, wiecie, muzułmanie może to są ateiści. Nie, to są wierzący ludzie. To są wierzący ludzie. Sługa z przypowieści tej 45 wersetu 24 rozdziału był faktycznie sługą w domu swojego Pana. On nie zaczynał jako niewierny. Raczej stał się niewierny, gdy uwierzył, że Pan zwleka, że Pan nie wróci szybko. A gdy Pan wrócił nieoczekiwanie, ten sługa został pochwycony na grzechu, przyłapany na grzechu i został pocięty na kawałki, przeznaczony do miejsca, gdzie hipokryci będą płakać i zgrzytać zębami. Piotrze, Jakubie, Janie, Andrzeju, Filipie, zwraca się do każdego ze swoich uczniów. Mówi, baczcie na to, zwróćcie na to, żebyście wy nie odpadli. Żebyście wy do końca wypełnili swoje zadanie. Służcie mi wiernie, bez względu na to, jak bardzo opóźnia się mój powrót. Służcie mi wiernie. Inaczej wy, nawet najbardziej oddani słudzy, znajdziecie się między hipokrytami, między tymi płaczącymi i zgrzytającymi zębami. Od samego początku tej przypowieści Pan Jezus daje nam wyraźnie do powiedzenia i do zrozumienia, że ten 42 werset mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Czuwanie jest częścią aktywną. To nie jest zakopanie się w piasku i czekanie gdzieś tam na pustyni, aż Pan przyjdzie. O 10 pannach to samo. Widzieliśmy to, mówiłem to jeszcze raz, powiem. To było 10 panien, które czekały. To nie było 5, które czekały i 5, które nie czekały. 10 czekało, ale 5 było mądrych, 5 głupich. Mądrość polegała na tym, że się przygotowały, że miały ten zapas na przyjście Pana. Głupie się nie przygotowały. Głupie się nie przygotowały. Nie były gotowe. I znowu mówi Piotrze, Jakubie, Janie, Andrzeju, czekajcie, trwajcie, oczekujcie na mój powrót. Nawet jeżeli nawet jeżeli wam się wydaje, że to się opóźnia, nawet jeżeli wam się wydaje, że to może coś tu się popsuło, czekajcie na mój powrót, bo nie wiecie, bo inaczej nie będziecie wpuszczeni. Słudzy, wszyscy trzej byli sługami Pana. To nie było tak, że dwóch było sługami Pana, a trzeci to był jakiś inny raz. Wszyscy byli sługami tego samego Pana. Wszystkim zostały powierzone talenty. I ten, który dostał jeden talent, wcale nie był mniej sługą od pozostałych dwóch. Ale on wcale nie reprezentuje niewierzących. Ale jednak właśnie on stał się jak niewierzący. Stał się jak niewierzący. Więc Pan Jezus przez cały czas ostrzega. I tutaj również pyta się właśnie tych kozłów i mówi do nich. A oni będą zdziwieni właśnie tym potępieniem. I będą nazywać Panem nawet. Tak? Panem. Mówi, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym? Na co to wskazuje? Jeżeli oni się pytają, kiedy Cię widzieliśmy, a Pan Jezus im to zarzuca, czyli, że oni powinni byli wiedzieć. Powinni byli to widzieć. Powinni byli, ale nie widzieli. Nie dostrzegli w ludziach potrzebujących, nie dostrzegli w Jego Kościele potrzeby pomocy, potrzeby dzielenia się. To, co czytaliśmy dzisiaj na sam początku, brat Jerzyk co czytał. Jeżeli widzimy, że ten dzień się przybliża, tym bardziej mamy dołożyć starań, żeby zachęcać siebie nawzajem. Zachęcać siebie nawzajem. Oni będą myśleli, że Go kochali. Lecz Jezus ogłosi im, że gdyby Go kochali, to kochaliby Jego cierpiącą rodzinę. Tragiczne jest to, ktoś powiedział w taki sposób, to już przeczytałem o kimś, ktoś tak powiedział. Tragiczne jest to, że większość wyznających chrześcijaństwo żyje w bogatych krajach. Rzeczywiście chrześcijaństwo doprowadziło do tego, że polepsza nam się życie, bo wprowadziliśmy w nasze życie zasady królestwa i wydaje nam się, że to już jest lepiej. Skoro już jest lepiej, Pan Bóg nam błogosławi, jest dobrze, jestem bogaty, jestem szczęśliwy, nic więcej nie potrzebuję. Ale mówi teraz w taki sposób. Wyobraź sobie przez chwilkę, tych zachodnich chrześcijan, wieszających bożonarodzeniowe światełka na swoje chonice, aby obchodzić narodziny Zbawiciela, który ich kocha. Następnie wyobraź sobie chińskich chrześcijan pracujących w więzieniach, w obozach, jako niewolnicy za swoją wiarę w Jezusa. Są zmuszani do wielogodzinnej pracy. Mój, wyobraź sobie, że ci więźniowie bez jakichkolwiek narzędzi, karmieni dwoma małymi miseczkami ryżu dziennie, są bici, jeżeli nie wykonają niemożliwej do wykonania normy. Czego? Produkowania tysięcy bożonarodzeniowych lampek sprzedawanych po całym świecie. I takie podsumowanie mówi. Jezus gnije w chińskich więzieniach, zmuszony do niewolniczej pracy, aby wyprodukować dla nas bożonarodzeniowe lampki. Może nas to nie dotyczy. Może nas to nie dotyczy. To jest, mówię, tylko przeczytałem, ale bardzo mnie tak gdzieś dotknęło i poruszyło. Może nas to nie dotyczy. Może my nie kupujemy made in China. Nie patrzymy na to, znaczy patrzymy na to właśnie i nie kupujemy. Niemniej jednak, czy mam jakieś współczucie, myśli, nawet jeżeli myślisz o swoim zawodzie, o swojej przyszłości, o marzeniach, czy to jest związane z tym, Panie, jak bardzo chciałbym wypełnić Twoją wolę? Panie, jak bardzo chciałbym dotrzeć tam, gdzie Ty chcesz, żebym ja dotarł, do ludzi potrzebujących. Wsparcia pod każdym względem. To jest kubek wody, to jest kromka chleba, to jest ubranie, to jest słowo pociechy, cokolwiek by to było. Zaczynając od swojej rodziny, zaczynając od swojego współmałżonka, zaczynając od swoich dzieci. Jak często słyszą z moich ust zachęta, jak często słyszą naganę. Jak często? Galacjan 6, 6 rozdział 9, werset, im chcę zakończyć. Galacjan 6, rozdział 9, 10 werset mówi: w czynieniu dobrze nie ustawajmy. No to sobie otworzę jeszcze całe, bo to... Szósty rozdział, 9, 10 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Domownikom wiary. Warto zastanowić się nad tym. Panie, jakie są Twoje myśli o mnie? I trzeba strzec się przed taką, no, pychą właściwie, trzeba to tak powiedzieć, i takim samozadowoleniem. Ze mną wszystko w porządku. Są inni gorsi ode mnie. Ja nie robię takich złych rzeczy. Są inni gorsi. Mamy się dobrze, mam Boże błogosławieństwo. Wszystko jest okej. Musimy się strzec tego. Panie, jakie są Twoje myśli o mnie? I wtedy oddać się Jemu właśnie z tym pragnieniem nieustannego pragnienia czynienia dobrze. Chcę czynić dobrze i szukam okazji, żeby czynić dobrze. I robię to, co jest dobre. Bo we właściwym czasie będziemy żyć bez znużenia. I od kogo mamy zacząć? Od własnej rodziny. Od własnego domu. Zastanówmy się, przemyślmy czasami, ile jest błogosławieństwa, a ile przekleństwa z moich ust. W moim sercu, w moich ustach. Ile jest tego dobrego słowa zbudowania, a ile jest właśnie nagany, potępienia, krytyki. Pan zachęca nas do tego, żebyśmy umacniali siebie nawzajem. I Pan zachęca nas do tego, żebyśmy badali samych siebie. Kiedy przystępujemy do stołu, kiedy przystępujemy do wieczerzy, też jest ta kwestia właśnie poruszona, żebyśmy badali siebie. Żebyśmy badali siebie. To są te słowa Dawida, to jest ta jedna pieśń, którą akurat przypominam sobie, że zbadaj mnie, Panie. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Tak? Doświadcz moje serce. To robimy, kiedy przychodzimy do stołu. I nie jest kwestią to, że ja, a skoro dzisiaj było takie ciężkie kazanie, to ja dzisiaj nie przystąpię do wieczerzy, a w następnym miesiącu to już się poczuję lepiej, to już będzie okej. Okay. To minie. Pastorowi to będzie lepiej. Nie o to chodzi. Właśnie trzeba przystępować. Właśnie trzeba przystępować. Owszem, trzeba wcześniej jednać się z bratem i siostrą, jeżeli jest coś nie tak, ale trzeba przystąpić i powiedzieć przed Panem: Panie, badaj mnie. Panie, doświadcz moje serce. Zobacz, co tam jest. Zobacz, co jest w moim sercu. Bo nie chcę być potępiony razem z tymi kozłami. Nie chcę być potępiony z tymi złymi sługami. Nie chcę być jak ta głupia panna. Nie chcę, Panie. Badajmy nasze serca. Powstańmy teraz.